Drodzy braterstwo, pokój wam. Druga Kronik, 16 rozdział, 9 werset. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. Krótkie i proste zdanie. Przyznam się, że jestem bardzo poruszony tymi wiadomościami, które do nas ostatnio przychodziły. Wypadkiem siostry Eli, cioci Czesi. Także wydarzenia, które też miały miejsce, może nie ze względów politycznych, ale takiego współczucia dla osób, które poginęły i dla ich rodzin. Wymaga się od takich osób, które tu stoją, aby podnosiły ręce do góry w takich chwilach. Jeżeli by mi się to w jakiś sposób dzisiaj udało, to będę wdzięczny najwyższemu Bogu. A nieprzypadkowo wybrałem akurat ten fragment, aczkolwiek to wydarzenie, z którego jest ten fragment i ta historia nie jest moim dzisiejszym wykładem, to pokazuje ona nam jedną bardzo ważną rzecz, od której chciałem dzisiaj zacząć. To jest historia króla Asy. Może pamiętacie ją, ja ją pokrótce przypomnę. Różni byli królowie judzcy, izraelscy. W 14 rozdziale czytamy, że Asa był dobrym królem. Asa czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obcych bogów, świątynie ze wzgórz, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swego. Aby wypełniali zakon i wszystkie przykazania. Usunął z wszystkich miast świątyni na wzgórzach ołtarze. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Przez 35 lat królestwo miało spokój. Był pokój. I co prawda było wydarzenie, że najechał na naród. Najechał na naród Zerach Kuszyta. Było ich tam w armii 1 300 000 żołnierzy. Połowę z tego stanowiła armia Judy. Ale Asa był wiernym królem i Asa poprosił Pana Boga i zapytał go: Panie Boże, czy Ty mógłbyś mi pomóc? Czy Ty widzisz i Ty jedyny jesteś ten, który może pokonać i na Tobie możemy się oprzeć? Rozgromili armię Kuszytów. Nie został z nich ani jeden żołnierz. Oprócz tego się bardzo wzbogacili. Było w narodzie błogosławieństwo. Asa był dobrym królem. Ale po tym wydarzeniu przyszedł do niego prorok Azariasz. I zauważcie, 15 rozdział, 7 werset, co prorok Azariasz powiedział do króla Asy. Króla, który był dobrym człowiekiem, dobrze rządził krajem, nie tolerował bałwochwalstwa. Powiedział coś, co ja bym chciał, żeby dzisiaj było też przesłaniem do nas wszystkich. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i z wszystkich miast. Cała Juda obiecała, że będzie kochać Pana Boga, będzie wypełniać zakon, było błogosławieństwie w narodzie. Zauważcie, dobry król dobrze postępował, miał Boże błogosławieństwo, a przychodzi do niego prorok i mówi: podnoszę twoje ręce, ty możesz jeszcze lepiej postępować. Często jest tak, że kiedy mamy błogosławieństwo, kiedy mamy spokój, kiedy wszystko układa się po dobrej Bożej woli, to możemy zostać uśpieni tym faktem. I potrzeba nam, aby cały czas powtarzać, podnieście swoje ręce, mimo że jest dobrze. Niestety król Asa do końca nie zaufał Panu Bogu. Ben-Hadad, król aramejski, Basza, król izraelski, chciał na niego najechać, posunął się do złego kroku, przekupił złotem, srebrem króla aramejskiego, przez to ten nie pojednał się z królem izraelskim, tylko stworzyli razem spółkę z królem Asą. Bardzo to się nie podobało Panu Bogu, nie podobało się to takiemu Hananowi, który przyszedł i go za to potępił. Potępił go za to i powiedział: kiedyś była walka, 1 300 000 na ciebie najechało, a ty ich zwyciężyłeś. Teraz nie zaufałeś Panu Bogu. Mało tego, król Asa się bardzo zdenerwował i wrzucił do więzienia, pobił swoich współbraci, odeszło od króla błogosławieństwo, zachorował, ale w tej chorobie, jak choroba się nasiliła, i tak dalej jest napowiedziane, że nie zaufał Panu Bogu, tylko lekarzom. Nie jest to moją dzisiejszą lekcją. Jest to tylko historia, która pokazuje, że bez względu na to, co nas spotyka, bez względu na to, jakie będziemy mieli błogosławieństwo, cały czas wspólnie powinniśmy podnosić sobie ręce, aby poczuć się silnym. I dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co powinniśmy zrobić, aby być silnymi i silniejszymi ludźmi. Bo gdy pomyślałem sobie, że jesteśmy zdrowi, że mamy kochającą nas żonę, męża, gromadę zdrowych dzieci, zdolnych dzieci, które dobrze się uczą, mamy pracę, która daje nam zabezpieczenie i mamy pracę, która daje nam satysfakcję, w państwie jest spokój, to nie myślimy wcale o śmierci. A jeżeli nam przejdzie przez głowę taka myśl, to szybko ją z siebie wyrzucamy. Oddalamy to od siebie jako coś, co może kiedyś, ale nie wiadomo kiedy. Ale jeszcze jest inna strona ludzkiej egzystencji. Kiedy zostaniemy doświadczeni do granic naszych możliwości. Kiedy choroba sprawia ból, a morfina przestaje działać. Kiedy zabrane jest nam wszystko to, co kochaliśmy, co było dla nas najcenniejsze i najpiękniejsze. Wszystko to, co miało dla nas największą wartość. Kiedy tylko pozostaje smutne oczekiwanie na śmierć, to zaczynamy chylić głowę do ziemi i zastanawiamy się nad sensem śmierci. Co jest po drugiej stronie grobu? Najgorzej, kiedy znamy czas naszej lub naszych najbliższych, czas, kiedy śmierć nadchodzi. I wtedy zadajemy sobie pytanie takie, jak kiedyś zadał Hiob, który był w podobnym stanie. Lecz czy gdy człowiek skona leży bezwładny? Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się Twój gniew. Wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Zadał kiedyś człowiek cierpiący. Czy nadejdzie jakaś zmiana tego stanu? Czy zmieni się ten beznadziejny stan każdego człowieka, wszystkich ludzi, bez wyjątku? Obecnie 6 miliardów ludzi na Ziemi zadaje sobie to samo pytanie. to nie było pytanie tylko Hioba. 2 miliardy przyznają się do Chrystusa, a z tych 2 miliardów tylko 2% wierzy, że Chrystus zmartwychwstał i że oni też zmartwychwstaną. Kropla w morzu. I jaka jest odpowiedź na to pytanie? Na pytanie tych ludzi, na pytanie tego, o co pytał Hiob. Odpowiedzią są najpiękniejsze, najwspanialsze słowa, które były wypowiedziane do pięknych i skromnych kobiet. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Wstał z martwych. Pan Bóg wzbudził Jezusa z grobu, przez co potwierdził, że jest Jego Synem, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi całego świata, że jest Odkupicielem z grzechu, Odkupicielem od śmierci. My wszyscy dzisiaj w to wierzymy i pod tym się podpisujemy. Jest niesamowita ilość różnych artykułów, opracowań, które cały czas udowadniają, że Chrystus zmartwychwstał. Poprzez proroctwa, Stary, Nowy Testament, niezliczone zapisy historyczne, wszyscy chcą udowodnić tym, którzy nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał. Robią to na różne sposoby. Znam przykład znanego profesora Simona Greenfielda, profesora prawa z Harvardu, który był Żydem. I daleko mu było do tego, aby uwierzyć, że Chrystus był Mesjaszem. Mało tego, że Chrystus zmartwychwstał. Dopiero kiedy zaczął zastanawiać się nad apostołami, nad ludźmi, którzy w pewnym momencie swojego życia załamali się, wyparli się tego, w co wierzyli. A jednak po zmartwychwstaniu, po tym, co wydarzyło się podczas Pięćdziesiątnicy, ci sami przestraszeni, zawiedzeni ludzie nagle zmieniają się przez moc zmartwychwstałego Chrystusa. W Jego imieniu czynią wielkie rzeczy na skalę rewolucji światowej. Wiele ginie za prawdę. Są okrutnie prześladowani. Dlaczego? Czy nie wierzyli w Jezusa? Simon uwierzył, jak przebadał życie apostołów. Wiedział, że to jest także dowód na to, że ci ludzie musieli to widzieć i musieli o tym głosić. Nie wszyscy są tacy. Czasami żadne argumenty do ludzi nie przemawiają. Są jak ci na Areopagu. Mogą z nami porozmawiać, ale jak zaczynamy mówić o zmartwychwstaniu, to może o tym porozmawiamy innym razem albo w ogóle. Ale my to rozumiemy. Wiemy, że Ewangelia Jana podaje, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wierzymy, że każdy będzie miał możliwość kiedyś uwierzyć, że Pan jest Zbawicielem. I nie jest moim dzisiaj celem, żeby mówić, że Pan zmartwychwstał, bo to jest oczywiste. To jest podwalina naszej wiary. To są słowa apostoła, który mówi, że jeżeli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże ktoś może mówić, że to nieprawda? Bo jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeżeli On nie został wzbudzony, to jest daremne to, w co wierzymy i to, o czym mówimy. My wierzymy w to, że Jezus został wzbudzony. Że jest pierwszym z tych, którzy zasnęli. Rok temu podobnie miałem możliwość mówić o zmartwychwstaniu pańskim i wtedy pokazywałem prorocze miejsca Starego Testamentu. Mówiłem o psalmie 16, o 30, 18, o proroctwie Ozeasza. I dzisiaj chciałem w kontekście tych smutnych wydarzeń, które miały miejsce, o tych osobach, które cierpią i czekają na śmierć tak naprawdę, powiedzieć wam o zmartwychwstaniu Jezusa w trochę inny sposób. Taki jak do tej pory tego nie robiłem. Chciałbym na coś innego zwrócić dzisiaj uwagę. Jak przenieść zmartwychwstanie do naszego życia? Co to znaczy wierzyć w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa? Czym dla mnie, dla was osobiście jest to zmartwychwstanie? Co nam daje to, że Jezus zmartwychwstał? Jakie to ma realne przełożenie w naszym życiu? Każdy z nas wie, że bitwa pod Grunwaldem była w 1410 roku. Była wygrana przez nasze rycerstwo. Skąd to wiemy? Bo wiemy w zapisy i wierzymy w zapisy historyczne, które o tym mówią. Tylko że ta wiara, poza może dumą narodową, tak naprawdę nic nam nie daje. Ona nie zmienia naszego życia. Wiemy w coś, wierzymy w to, ale to dla naszego życia jest obojętne. Nic w nim nie zmienia. Nie znaczy, że nie mamy się interesować historią. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, kochani braterstwo, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa Syna jest czymś innym. Że wiara, iż Jezus zmartwychwstał, to nie jest tylko naszą wiedzą i tym, że jesteśmy tego pewni. To jest coś więcej. Pierwszy element z trzech dzisiaj wybranych, o którym będę mówił. Wiara w zmartwychwstanie gwarantuje nam życie. To jest nasza siła. To jest to podniesienie rąk i to jest ta moc, którą mamy, którą żeśmy odziedziczyli. To jest nasz skarb największy, z którego często nie zdajemy sobie sprawy. To jest taki dar, który zostawił nam po sobie Jezus. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Nie tak dawno pamiętam, jak siostra Ala zadała pytanie, jak Pan Bóg by popatrzył na nas, gdybyśmy nie byli w stanie wykonać tego, czego od nas żąda. Gdyby przyszły na nas cierpienia do granic możliwości. Nawet gdyby przyszła na nas możliwość oddania życia dla Pana, czy oddania życia kogoś z naszej rodziny. To było bardzo trudne pytanie. Pytanie, na które często nie znamy odpowiedzi. Nam się wydaje, że znamy. Możemy sobie wyobrazić pewne rzeczy. Ale kiedy śmierć zagląda w oczy, to zupełnie inaczej to wygląda. Ale przecież wiele osób tak ginęło. Przecież to nie jest takie nierealne, o co siostra zapytała. Czasy, w których żyjemy, nas rozpieszczają. Są błogosławione. Ale żeby nas Pan Bóg doświadczył, to nie potrzeba zmienić sytuację militarną w naszym kraju. Wystarczy, że zmieni się sytuacja w naszym domu, w naszej rodzinie. Ciężka próba dla nas i dla naszych dzieci, rodziców może przyjść w każdej chwili. Gdy to pisałem, myślałem o Paulinie. Parę sekund czyjeś nieuwagi. I przychodzi doświadczenie, które jest do końca życia. Jest taki moment, kiedy idą uczniowie do Emaus i spotykają tam człowieka. Po rozmowie z nim mówią, zostań z nami, przyjdź do nas na kolację. Już ja o tym często mówiłem, ale tam jest też jedno ważne zdanie, że jak Pan Jezus z nimi idzie, to mówi, że od Mojżesza poprzez wszystkie proroctwa wykłada im, co było napisane we wszystkich pismach. Także my możemy na podstawie tego fragmentu wnioskować, że w księgach Mojżesza jest dla nas lekcja, że tam możemy szukać odpowiedzi na pytanie Jobowe i na to, jak podnosić i jaką brać siłę z tych lekcji. Nic tak pięknie nie pokazuje czegoś jak własne przeżycie. Możemy stworzyć jakąś historię, napisać powieść, możemy coś wymyślić, ale jeżeli coś przeżywamy i tym się dzielimy, to jest to najlepsza dla nas lekcja. Jest wiele historii w Księgach Mojżesza, ale jest jedna szczególna. To jest miejsce, które w tej chwili w środę badamy. To jest to, jak Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Ja nie chcę dzisiaj tej historii opowiadać. Było tyle wykładów i tak doskonale ją znamy, przeżywamy, że chcę tylko tam przeczytać jedno zdanie. Kluczowe w momencie dla tej historii. Kiedy po trzech dniach w końcu Abraham podnosi głowę, widzi wzgórze Moria, to w dziwny sposób odzywa się do swoich sług. Pierwsza Mojżeszowa 22:5. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Jak zrozumieć te słowa? Przecież nie szedł na górę, żeby się modlić, tylko żeby dziecko zabić. I dlaczego mówił, że zaraz wrócą, skoro wiedział, że sam wróci z krwią na rękach? Czy on okłamał? Jaka siła była u Abrahama, że mógł podnieść nóż i zamachnąć się na Izaaka? Co było tą siłą? Zabić człowieka to jest wbrew ludzkiej i Bożej woli. Wbrew ludzkiej naturze, nie mówię już o zabiciu własnego dziecka. Jaką mocą to uczynił? Abraham nie okłamał ani służących, ani nikogo. On wiedział, że wróci z powrotem ze swoim synem, pomimo że go zabije. Jak to jest możliwe? Zabić kogoś i wierzyć, że się z nim wróci z powrotem z góry. On miał świadomość, że w Izaaku wypełnia się wola Boża, wypełniają się obietnice i proroctwa. I że Pan Bóg przywróci go potem z powrotem do życia. Głęboko wierzył w to, że jeżeli zabije Izaaka, to Pan Bóg sprawi, że Izaak zmartwychwstanie. To była jego siła. To pozwoliło mu zamachnąć się na swojego syna. Hebrajczyków 11 rozdział 17 werset. Przez wiarę Abraham poniósł na Izaaka, na ofiarę Izaaka. Gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Zauważyliście tutaj, jaki tu jest czas? Co tu jest napisane, że nie miał go ofiarować, ale go ofiarował. Czas dokonany. Czyli złożył tą ofiarę. My mówimy, że w swoim sercu. Tak, ale on to uczynił. 11 rozdział, czytamy dalej. Do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. To jest odpowiedź na to, jaką siłą Abraham mógł poświęcić swoje dziecko. To jest piękny obraz tego, jaką siłą Pan Bóg poświęcił Jezusa Chrystusa. Wiedząc, że wypełniają prawo, wiedząc, że przywróci go z powrotem do życia. To jest takim motorem do działania. Szkoda, że tak niewiele ludzi w to głęboko wierzy. Ale zostawmy innych ludzi. Zapytajmy siebie, czy my tak wierzymy. Czy w taki sam sposób wierzymy w zmartwychwstanie, jak wierzył Abraham? Ja pytam siebie sam, bo wierzyć to nie znaczy tylko wiedzieć. Wiarę w zmartwychwstanie tak naprawdę ciężko pojąć umysłem. Do tego trzeba serca. Apostoł Paweł to tłumaczy. Bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób będzie o wiele rzeczy pytało. Będą się pytali, w jakim ciele zmartwychwstanie ktoś, kto był pożarty przez zwierzę, spalony, gdzie ciało przeobraża się w proch. Apostoł tłumaczy, że ja na sposób ludzki walczyłem ze zwierzętami. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy, pijmy, bo i tak pomrzemy. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię, ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. I potem piękny wykład robi na to, że to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Wierzymy w to, że Pan Bóg może wszystko, a w Jego domu jest wiele miejsca. Od nas tylko wymaga wiary, ale takiej wiary żywej, czyli wiary zastosowanej w życiu. To jest wiara żywa. Według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Pan Bóg wskrzeszając Jezusa potwierdza, że jest Jego Synem. I to jest dla nas fundament, to jest podstawa. Gdyż w Nim jest zbawienie, a zbawienie to życie. I każdy z tego będzie mógł skorzystać i korzysta. Dla każdego może to być siłą do działania i nadzieją na przyszłość. Co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo. Blisko każdego z nas jest Słowo. W ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zbawienie to jest bardzo ogólne określenie. I na jego temat można popatrzeć z kilku stron i na wiele sposobów. Ale bez względu, o jakim poziomie życia duchowego czy cielesnego mówimy o zbawieniu, to jedno jest tutaj najważniejsze. Że zbawienie to życie, a wiara w to zbawienie to jest nasza siła. Jest taka historia z życia Marcina Lutra, który miał bardzo często duże doświadczenia. Miał praktycznie codziennie pokusy od szatana. Bo na marginesie szatan bardzo interesuje się tymi, którzy idą pod prąd, którzy walczą z ideą wrogą szatanowi. Dopadały go często depresje i przygnębienie. Czuł wielokrotnie, że słabnie, że te ręce, które mają być podniesione, które ma podnosić innym, że one mu opadają. Odczuwał osamotnienie i zwątpienie. To było najgorsze. Ale miał na to jedno lekarstwo. Brał do ręki kawałek kredy i wszędzie, gdzie popadło, gdzie miał tylko możliwość, na ścianie, na stole, na drzwiach, pisał jedno słowo. Vivid. Pytali go, co to znaczy? Żyje. Jezus żyje, mówił. A jeżeli nie, to ja nie żądam nawet jednej godziny życia dla siebie. Ja nie chcę żyć. Ale Jezus powiedział, ja żyję i wy też będziecie żyli. Przełóżmy to do naszego życia. Tak w sposób naturalny. W rodzinie, w małżeństwie, w zborze, w pracy, w szkole, na co dzień. wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie możemy być właśnie narażeni na takie obniżanie nam rąk. Weźmy taki kawałek kredy i wypiszmy na naszym sercu słowo Vivid. Bo nic tego już nie zmieni i nic nie powinno tego zmienić, bo to jest nasza siła. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, chociażby umarł, żyć będzie, a kto żyje we mnie, nie umrze na wieki. Ojciec Abraham swoim postępowaniem bardzo wiele nas nauczył, ale to jedno wydarzenie z jego życia jest wyjątkowe w swojej wymowie. Daje nam zrozumieć, co to znaczy, że wierzymy w zmartwychwstanie. Jaka to jest siła tej naszej i jego wiary. To jest o tyle wyjątkowe, że to nie była teoria, ale to była praktyka życia. To też może być naszą mocą. To nie musi być tylko naszą praktyką i naszą wiedzą. To może być naszym codziennym zastosowaniem. I bez względu na to, co nas może w życiu spotkać dziś czy jutro, to zawsze przed oczami niech będą dwa wzgórza. To Moria i to pobliskie, Golgota. I ten ciężki, odwalony kamień i pusty grób. Tam jest właśnie nasza siła. Tam jest zmartwychwstanie Pana jako tego, który był pierwszy. A skoro ktoś jest pierwszy, to znaczy, że nie jedyny. Drugi element z Księgi Mojżesza. Wiara w zmartwychwstanie oczyszcza nas z grzechu i zmienia nasze życie. Rzymian 4 rozdział. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei żywił nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co napisano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, chociaż widział obumarłe ciało swojej żony. Mając około 100 lat, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało dla usprawiedliwienia. Ale to nie jest napisane tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Rozwija to dokładniej. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w zmartwychwstanie to jest taka gwarancja tego, że nasze grzechy zostały przebaczone. Abraham uwierzył i to mu zostało policzone. Ale to jest ze względu na nas. Jezus powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to dowód przebaczenia grzechów dla tych, którzy w pokucie i wierze wyznają Go jako swojego Pana. Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem tej ofiary, jej przyjęcia i uwolnienia pokutującego i wierzącego grzesznika od winy za grzech. Ta jedna ofiara Jezusa Chrystusa, skuteczna przez wiarę, jest wystarczająca dla usprawiedliwienia człowieka na Bożych warunkach. Bo wiemy, że kapłan codziennie staje do służby i wielokrotnie składa te same ofiary. Lecz gdy On, Jezus, złożył jedną ofiarę, ta była ofiara za cały grzech. A więc zmartwychwstanie Jezusa jest potwierdzeniem przebaczenia naszych grzechów. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nadal chodzilibyśmy w ciemności, nie będąc pewni swojego zbawienia. Co więc nam daje to, że nasze grzechy zostały nam darowane? Jak zastosować to znowu w naszym życiu? Jakie to ma realne przełożenie, że nasz grzech jest nam darowany, skoro wokół jest pełno grzechu? Szósty rozdział listu do Rzymian. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszeni zostali z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Skoro Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my powinniśmy nowe życie prowadzić. To nowe życie jest możliwe właśnie dzięki temu zmartwychwstaniu Pana. Tak więc, jak Jego śmierć, to, że Pan Jezus umarł, usuwa z nas ten grzech przed Panem Bogiem i ogłasza nas sprawiedliwymi przed Nim, tak Jego zmartwychwstanie dokonuje zmiany w naszym życiu. Pierwszy etap to jest oczyszczenie z grzechu, a za tym idzie zmiana naszego życia. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już tego nie znamy. Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Takie nowe odrodzenie w życiu człowieka to jest jak pierwszy powiew wiosny po długiej zimie. To jest tak zobaczyć pączki zielone na drzewach. Bo zanim przyszło zbawienie, to człowiek tylko wiedział dwie rzeczy, że się musi urodzić i musi umrzeć. Przygnieciony grzechem nie dawał sobie rady i nie miał żadnej nadziei. I my może często tego nie doceniamy. Wychowani w domach rodzinnych tak nie odczuwamy mocno skutków grzechu. Ale wszędzie tam, gdzie nie ma nadziei, gdzie powtarza się to, co już zauważył apostoł Paweł. Jedzmy, pijmy i tak pomrzemy. Gdzie panują i dominują papierosy, alkohol, narkotyki, wszechobecna przemoc i agresja. Gdzie bluźnierstwo i chamstwo jest jak chleb powszedni w takich domach. Poniżenie męża przez żonę i żony przez męża. Pogarda dla swoich własnych dzieci, dla swoich rodziców i też na odwrót. To w takich domach widać, co to znaczy, jak grzech potrafi przygnieść człowieka. Jak potrzeba jest tam odnowienia i przebudzenia. Tacy ludzie muszą poczuć, że się na nowo rodzą. Życie bez nałogu daje radość człowiekowi. Odczuwane Boże błogosławieństwo jest gwarancją tego, że wszystko jest dobrze. Pismo Święte, otwarte na co dzień, daje odpowiedź na wszystkie pytania. Zacząć nowy okres w życiu to najwspanialsze, co może człowieka spotkać. Już tutaj na ziemi, a co dopiero potem w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł powiedział znane słowa, czytane często na pogrzebach, A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Co to znaczy? Odpowiedź jest w Księdze Mojżeszowej, o której wspomniałem, 23 rozdział 10. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tam: gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz, po sabacie, kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. W dniu obrzędu potrząsania tym snopem złożycie roczne jagnię bez skazy na ofiarę całopalną dla Pana. Wraz z ofiarą z pokarmów dla niego i z 0,2 efy mąki przedniej zaczynionej oliwą, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana, oraz jako ofiarę z płynów dla niego 1/4 hinu wina. Chleba zaś ani prażonego lub świeżego ziarna zboża jeść nie będziecie aż do tego dnia, w którym przyniesiecie swojemu Bogu dar. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Czy te słowa się wypełniły? Wypełniły się 16 Nisan, kiedy pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu, niosąc rzeczy wonne, które były nagotowały i niektóre inne z nimi. I znalazłszy kamień odwalony od grobu, a wszedłszy do grobu, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Pan Jezus jest pierwszym, który zasnął i zmartwychwstał, który wstąpił do domu Ojca i siedzi po prawicy. Pierwszy, ale nie jedyny. Podniesiony snop do góry to dawał taki sygnał dla ludzi, że od tej pory można korzystać z tego, co urosło, że można korzystać z nowych plonów. Wcześniej nie było takiej możliwości, mimo że już plony były, ale nie można było ich spożywać. To piękna lekcja dla nas i dla wszystkich wierzących, że od tego momentu, kiedy Pan podniósł Jezusa do nieba, została przerwana nić, która kiedyś była przerwana, została ta nić naprawiona i od tego momentu można korzystać z tego, co uczynił dla nas Jezus. Można karmić się Nim i On daje nam życie. Że byliśmy umarli, że nie mogliśmy z tego korzystać, ale od tego momentu już możemy. Bo jak w Adamie wszyscy umieramy, tam w Chrystusie bywamy wszyscy obudzeni. Od momentu podniesienia snopa odliczano 7 tygodni i był Dzień Zielonych Świąt. To właśnie wtedy na apostołów, na Kościół spłynął Duch Święty. Kolejny element, który mógł być zapoczątkowany dopiero wtedy, kiedy Jezus został podniesiony. I tak naprawdę trudno by było nam wymieniać, brakłoby czasu, żeby wymienić wszystkie korzyści z tego Pocieszyciela, wszystko to, co odczuwamy i co On nam daje. Jedno jest pewne. Wszystkim tym jest dana siła na to, żeby żyć, żeby funkcjonować i żeby być dobrym człowiekiem. Dlaczego tam było potrząśnięcie? Bo jeżeli my chcemy dać komuś argument taki niepodważalny, że mamy rację, że to, co mówimy, jest ważne i co w tym dokumencie jest wiarygodne, to robimy w ten sposób, że to jest prawda. To jest właśnie potrząśnięcie. To jest to udowodnienie tego, co Pan Jezus uczynił mocą Pana Boga. Ostatni już przykład, który daje siłę, zaczerpnięty z Księgi Mojżesza. To jest moment, kiedy nie udało się Izraelowi wejść do ziemi obiecanej. Pamiętamy, jak 10 fałszywych wywiadowców wznieciło bunt, przez co sami poginęli, a naród został skazany na tułaczkę. Czwarta Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Tam czytamy, jak słowa Korego, Datana i Abirama powalają na nogi Mojżesza. On się nigdy nie spodziewał, że coś takiego może od ludzi usłyszeć. Zwłaszcza od Korego, który był synem Lewiego, który został wyróżniony w zborze izraelskim do tego, aby służyć przybytkowi pańskiemu. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje. I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli: nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucać nam się jako władca? Wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Zobaczcie, jaka hipokryzja. Jak oni nazywają niewolę egipską, tam gdzie byli pod batem ciemiężeni. Dla nich to była w tym momencie ziemia płynąca mlekiem i miodem. Pan Bóg długo nie czekał z karą za takie nieposłuszeństwo. Otworzył ziemię, która pochłonęła niepokornych buntowników. Ale to nie wystarczyło. Jeszcze trzeba było dalej występować przeciwko Panu Bogu. Nazajutrz cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście sprowadzili śmierć ludu Pana. Mojżesz i Aaron już wiedzieli, co się będzie działo. Zanim zaczęli prosić Pana Boga, żeby przejednać go, żeby nie karał, 14 700 osób od zarazy poginęło. Zanim tylko uprosili Pana Boga. Ale Pan Bóg musiał zrobić jeden gest. Musiał dać taki znak, taki dowód na to, kto jest arcykapłanem w tym narodzie. Kto ma przystęp do Pana Boga, kto wchodzi z krwią do miejsca najświętszego, kto jest tym, który ma prosić Pana Boga o pojednanie. 4 Mojżeszowa, 17 rozdział, 16 werset. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do synów izraelskich i weź od nich po lasce od każdego rodu, od wszystkich książąt szczepów, więc 12 lasek. Imię każdego napisz na jego lasce, imię Arona zaś napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelnika rodu. Połóż je potem w namiocie zgromadzenia przed skrzynią świadectwa, gdzie się wam objawiam. Zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybiorę i uśmierzę przed sobą to szemranie synów izraelskich, w którym oni uskarżają się na was. A gdy Mojżesz przemówił do synów izraelskich, a wszyscy ich książęta dali mu laski, po jednej lasce na jeden ród, razem więc 12 lasek, laska Arona była między ich laskami. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie świadectwa. A gdy nazajutrz wszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto kwitła laska Arona z domu Lewiego, wypuszczała pączki i wydawała kwiat i dojrzałe migdały. Wtedy Mojżesz wyniósł wszystkie laski sprzed Pana od wszystkich synów izraelskich. On je obejrzał i każdy wziął swoją laskę. I rzekł Pan do Mojżesza: odnieś z powrotem laskę Arona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Drodzy braterstwo, Pan Bóg może wszystko. On może sprawić, że suchy, stary kij wypuści pączki, potem liście, kwiaty i wyda owoce. Coś nienormalnego i nienaturalnego. Ale to pokazuje, że Pan Bóg wzbudził do życia prawdziwego arcykapłana. On przez to potwierdził, kto jest prawdziwym arcykapłanem. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. I czym dla nas jest zmartwychwstanie? To wiara. Wiara w tego kapłana, w jego królestwo, które pochodzi nie z tego świata. A więc nie rządzi się tymi beznadziejnymi zasadami współczesnej historii, współczesnego świata. To przeświadczenie jest dla nas nadzieją i naszym pokarmem. To powinno być taką manną dnia codziennego, że przed nami wieczność w królestwie i czy trzeba nam coś więcej? I widzę po sobie, że musimy cały czas się kontrolować. Musimy być kontrolowani jak król Asa, który mimo, że robił w pewnym momencie dobrze, to i tak powiedziano mu: podnoś ręce, wzmacniaj się. Musimy cały czas się kontrolować, bo apostoł Paweł, kiedy zaczyna jeden z najpiękniejszych fragmentów 15 rozdziału listu do Koryntian, gdzie tłumaczy całą istotę zmartwychwstania, to zaczyna od takich bardzo słów, które mogą do człowieka dotrzeć. On przypomina: przypominam wam, bracia, Ewangelię, które wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko zachowujecie tak, jak ja ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Co to znaczy uwierzyć nadaremnie? Przecież skoro wierzę, no to chyba dobrze. No właśnie, nie do końca. Uwierzyć nadaremnie to wiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał, że był, że chodził po ziemi, że był taki fakt opisany w Biblii, potwierdzony przez historyków. Ale nie zmienić swojego życia, nie odwrócić się od brudów tego świata, podążać za pożądliwością ludzkiej natury, widzieć tylko siebie, własne potrzeby i własne ja, że ja sobie sam poradzę, że niepotrzebna mi rodzina ani zbór, że ja jestem samowystarczalny. Wierzyć nadaremnie to tylko wiedzieć o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale to nie ma wpływu na nasze życie. Wierzyć w zmartwychwstanie, chcę to podkreślić, przede wszystkim mówię to do siebie, ale także do wszystkich, którzy mnie słuchają. To jest bardzo duża odpowiedzialność. To nie jest tylko dar, ale to jest coś, co dane z łaski powinno być przez nas uszanowane. I na koniec już dzisiaj, co nam daje to, że wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa? Daje nam taką piękną siłę do tego, abyśmy mogli pogodzić się w trudnych chwilach z tym, że odchodzą od nas bliscy. Bo to ciężki moment dla każdego człowieka. Gdy umiera mąż, żona, dziecko, brat, siostra, to są łzy i rozpacz, to są bardzo trudne chwile. Chwile, których będziemy świadkami. Ale wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa to siła. To świadomość tego, że to nie jest wieczny odpoczynek. To jest sen. Sen, który kiedyś zostanie przerwany i ponownie się zobaczymy. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. I Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, no właśnie, kogo? Którzy szczerym sercem są przy Nim. To jest warunek tego, że my oczy Pana będziemy mogli na sobie skupić. I podsumowując, zmartwychwstanie to siła dająca nam życie. Życie teraz i życie w przyszłości. To piękne oczyszczenie z grzechu, dające odnowienie naszego życia, nawet w sposób fizyczny, to higiena życia, to jest wszystko to, co sprawia, że jesteśmy pięknymi, radosnymi, wesołymi ludźmi. To radość i pokój w naszym sercu, ale też pokój na naszej twarzy. I chciałbym wam jeszcze dzisiaj poprosić, żeby każdy z nas sam o tym na swój sposób pomyślał. Czym dla niego bezpośrednio jest zmartwychwstanie? Ja poruszyłem tylko kilka fragmentów, myślę, że bardzo ważnych, ale każdy na swój sposób niech pomyśli, czym dla niego jeszcze jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I chciałbym wam was zostawić z takim pięknym wersetem, który jest naszą nadzieją. Jest trochę taką ironią dla zła, dla śmierci. Jest takim retorycznym pytaniem, takim uśmiechem można powiedzieć, że to co złe, to co grzeszne i to co było sprawą szatana, że to przestanie istnieć. A gdy to co skażone przeoblecze się w to co nieskażone i to co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełnią się słowa. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Życzę wam, drodzy braterstwo, siły, aby to zwycięstwo stało się naszym udziałem. Zostańcie z Bogiem. Amen.